Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radio.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, program Prawodajnia. Gościmy dzisiaj pana zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Dzień dobry panie prokuratorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w prokuraturze, ale mocno zahaczając o sądy, o problem tak zwanych neosędziów. Ale zaczniemy od prokuratury bezpośrednio. Pan i pana koledzy zastępcy prokuratora generalnego wystosowali ostatnio apel do prokuratorów, żeby nie uczestniczyli w wyborach na sędziów sądów dyscyplinarnych w prokuraturze. Może pan jakoś powiedzieć coś więcej o tym apelu?
Owszem, większość zastępców prokuratora generalnego taki apel wystosowała. Otóż chodziło o to, żeby podkreślić, że jedynymi legalnymi przedstawicielami, którzy mogą być wybierani do sądów dyscyplinarnych, to są ci, którzy są wybierani w legalnych zebraniach i zgromadzeniach. To nie może być tak, że w świetle uchwały Sądu Najwyższego i wcześniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i opinii prawnych i jednoznacznych przepisów prawa, osoba, która się podaje za prokuratora krajowego i osoby, które się podają za prokuratorów regionalnych, zwołują zebrania, uczestniczą w nich czynnie i wybierają sędziów sądów dyscyplinarnych, dlatego że takie sądy są obarczone wadą nielegalnego powołania sędziów.
Ale myśli pan, że ten apel poskutkuje? No bo w całej prokuraturze zapewne jest wystarczająco dużo stronników obecnej władzy w prokuraturze, żeby sklecić te składy sędziowskie, czy nie? Jak pan myśli?
Nie wiem, czy ten apel poskutkuje, czy poskutkował, natomiast ten apel był konieczny z uwagi na jednoznaczną uchwałę Sądu Najwyższego na stanowisko pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. No tutaj nie można udawać, że ktoś legalnie pełni swoje funkcje. Mówię tu o panu Korneluku i o osobach, które podają się za prokuratorów regionalnych, no bo bylibyśmy w tym zakresie jako zastępcy prokuratora generalnego niekonsekwentni.
A ja rozumiem, że przyjęcie tego sądownictwa dyscyplinarnego dla pana Bodnara i jego stronników jest istotne. Tak, żeby z wami zrobić porządek.
No oni tak to wyrażają gdzieś tak w kuluarowych wypowiedziach i też na portalu X. Chodzi o to, żeby przejąć to sądownictwo, no i żeby no, w pierwszej kolejności wziąć nas tutaj do tych postępowań i nas karać za chociażby wypowiedzi medialne, tak jak mnie to dotyczy, ale chciałem się teraz skoncentrować bardziej na kwestiach ogólnych związanych z prokuraturą i z sądownictwem.
Rozumiem. To może przejdźmy, bo zaplanowałem, że jako drugi temat to będzie temat Krajowej Rady Prokuratury, a może zróbmy to jako temat ostatni, a no w związku z tym, że mówiliśmy o sądownictwie dyscyplinarnym w prokuraturze, to powiedzmy o pana dyscyplinarce, bo to będzie takie logiczne przejście z tematu na temat. Pan już ma jedną dyscyplinarkę, no a teraz czytaliśmy, znaczy wszyscy mogli przeczytać zainteresowani tematem na stronie Prokuratury Krajowej kilka czy kilkanaście dni temu, że jest nowe postępowanie, no jeszcze nie dyscyplinarne, tylko wyjaśniające, czyli takie, w którym ma się sprawdzić, czy nastąpił delikt dyscyplinarny, ale no tak czy owak prokuratura czyni zakusy, żeby panu przedstawić dwa zarzuty. Czy może pan powiedzieć, jakie to są zarzuty dyscyplinarne?
Dla mnie to jest kuriozum, że ja się dowiaduję o tym postępowaniu ze strony internetowej. Inni prokuratorzy również. Do tej pory nie było takich sytuacji, że o postępowaniach wyjaśniających informowało się opinię publiczną, zwłaszcza, że dotyczy to zastępcy prokuratora generalnego. Ma to moim zdaniem mieć efekt odstraszający, ale efekt jest dokładnie odwrotny, gdy chodzi o moją osobę. Szanowni Państwo, no pierwszy zarzut to ma dotyczyć rzekomo tego, że wypowiadałem się na temat śmierci świętej pamięci pani prokurator Ewy z Białegostoku. Zresztą też tutaj w tym komunikacie przekręcono jej nazwisko, co jest dla mnie niedopuszczalne i świadczy o braku profesjonalizmu. To jest takie pomieszanie sakrum z profanum. Przecież to jest też trauma dla rodziny tej pani prokurator, dla jej ojca, z którą rozmawiałem. Byłem też na jej pogrzebie. No, posługiwanie się nazwiskiem osoby zmarłej, wieloletniej prokurator, która po prostu zwierzała się swojej przyjaciółce, pani prokurator Elżbiecie Pieniążek, z tego, że ją zdegradowano i że ciężko to przeżywa psychicznie, a pani prokurator Pieniążek w tym zakresie, przypominam, złożyła zawiadomienie o przestępstwie i była przesłuchiwana.
Ale w tym zakresie, wpadne słowo, czyli w tym zakresie, czyli w
zakresie mobbingu. Mobbingu,
który mógł doprowadzić z uwagi, tak? Taki jest.
To znaczy, no, to niech ocenią biegli. ja nie chcę tutaj spekulować, natomiast...
Ale zawiadomienie dotyczyło samego mobbingu, tak?
Tak, dotyczyło dyskryminacji pani prokurator Ewy, która zwierzała się o tym pani prokurator Pieniążek i pani prokurator Pieniążek wraz z innymi prokuratorami, bodajże dwójką prokuratorów, była w tej sprawie przesłuchiwana w prokuraturze rejonowej w Pucku, więc jest prowadzone w tym zakresie również śledztwo. No i jeżeli ja w wypowiedzi medialnej bodaj dla portalu Niezależna stwierdziłem, że no jest taka sytuacja i należy ją wyjaśnić i za to mam mieć postępowanie dyscyplinarne. Jeszcze mówię, wymienia się nazwisko świętej pamięci pani prokurator i to w sposób nieprawidłowy w komunikacie prokuratury krajowej, no to jest to dla mnie sytuacja świadcząca co najmniej o braku profesjonalizmu.
Ale to wyjaśnijmy, bo ja czegoś nie rozumiem. Czy trwa śledztwo w sprawie wypowiedzi, znaczy nie wypowiedzi, tylko w sprawie tego, co zrobiła prokuratura. Ono jest w toku, tak?
Trwa śledztwo w sprawie śmierci pani
jest
prokurator.
Umorzone, czy nikt nie dostał zarzutów. Dostaje i pani Elżbieta Pieniążek przed jakąś decyzją procesową w toku tego śledztwa, znaczy no to jeszcze nie zarzuty dyscyplinarne, ale wszczyna się postępowanie wyjaśniające?
No tak wynika z komunikatu prokuratury krajowej.
A to jest normalne?
No, oczywiście, że to jest nienormalne. To ma mieć efekt odstraszający, oczywiście nie mnie i nie panią Pieniążek ma to dotyczyć, ten efekt odstraszający tylko innych prokuratorów, żeby się, broń Boże, nie wypowiadali krytycznie na temat poczynań obecnej prokuratury, kierownictwa, pana prokuratora generalnego i osoby, która podaje się za prokuratora krajowego.
No bo wydaje się, że skoro jest śledztwo, no, czyli takie postępowanie, w którym teoretycznie no, jakieś mogą być nawet, już nie pamiętam, co jest za, jaka kara jest przewidziana akurat za to przestępstwo mobbingu, no, ale...
Mniejsza z tym,
ale na pewno jest to postępowanie ważniejszego kalibru niż postępowanie dyscyplinarne. Taka logika by nakazywała, że najpierw należy rozpoznać tą sprawę z zawiadomienia pani Pieniążek. Jeżeli ta sprawa się okaże no, nieprawdziwa, że tak powiem, śledztwo zostanie umorzone, tak, to wtedy ewentualnie mogliby prokuratorzy przejść do jakichś postępowań dyscyplinarnych wymierzonych,
też,
prawda?
Też mi się wydaje, że nawet jak to śledztwo będzie umorzone, to mowa o tym, że przyjaciółka pani prokurator Pieniążek jej się skarżyła na działania dyskryminujące, że źle się z tego powodu czuła psychicznie i mówienie o tym w mediach przeze mnie i przez panią Pieniążek, no to tak czy siak ono nie powinno skutkować jakimikolwiek zarzutami, jakimikolwiek podejrzeniami. Ja mówię, wskazywanie w komunikacie prasowym nazwiska pani prokurator to jest dla mnie szokujące.
Rozumiem. A drugi zarzut, pan mi dostarczył tutaj wcześniej takie skany pisma, czy właściwie fragmentu pisma, które przekazał pan, które skierował pan do pani prokurator Hanny Wojciechowskiej. Pan zaadresował to pismo takie służbowe z pana pieczęcią. Pani prokurator Hanna Wojciechowska, podająca się za pełniącą funkcję zastępcy prokuratora regionalnego we Wrocławiu. Pismo ma taki nagłówek odręczny: wielce szanowna pani prokurator. No i na końcu łączy wyrazy szacunku: Michał Ostrowski. No i ten drugi zarzut dyscyplinarny, który pan ewentualnie ma usłyszeć, jeżeli postępowanie wyjaśniające pójdzie nie po pana myśli, ma dotyczyć właśnie tego pisma.
Przypuszczam, że chodzi o sformułowanie, że pani prokurator Hanna Wojciechowska podaje się za zastępcę prokuratora regionalnego. Ja tak uważam, że nie jest zastępcą prokuratora regionalnego, ani nie pełni takiej funkcji. Tak samo jak pan prokurator Szyperski, kolejny zastępca, i pan prokurator Wójtowicz, rzekomy prokurator regionalny we Wrocławiu. No to jest mój pogląd związany z tym, że nie zostali oni powołani we właściwym trybie przez właściwą osobę, czyli przez pana prokuratora Barskiego.
No w tym komunikacie...
I teraz to pismo, jak tutaj pan redaktor był łaskaw zauważyć, no jeżeli ja się zwracam do wielce szanownej pani prokurator i łączę wyrazy z szacunku, a zarzuca mi się, czy ma się mi zarzucić, że się niestosownie odnoszę do pani prokurator, no to wydaje mi się, że tutaj jest no, sytuacja co najmniej jakby, no, niezgodna z logiką formalną, no bo ta pani się podaje za prokuratora, zastępcę prokuratora regionalnego. Nawet przyjąć tą linię, że ona tak uważa, że jest, no to co w tym jest złego, że ja tak do niej piszę.
Więc... W komunikacie jest mowa o tym, że pan użył w piśmie ze wskazaną datą, no właśnie tą, którą pan tutaj mi przedstawił, niestosownych sformułowań pod adresem pani prokurator. A te niestosowne sformułowania, to rozumiem, że są na przykład no, logiczną konsekwencją, powiedzmy, uchwały Sądu Najwyższego, tak?
No na przykład, tak. Tak jak również postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego z 15 stycznia tego roku. Mhm. Poza tym, no mówię, przecież to można mówić krytycznie, można się wypowiadać, można korzystać z wolności słowa. Jest taki cytat Cypriana Karmina Norwida, czy kala gniazdo ptak, co je kala, czy ten, co mówić o tym nie pozwala. To jest takie zapytanie. Więc no przecież można mówić, można krytykować. To nie jest instytucja militarna, więc jeżeli mamy odmienne poglądy prawne, to po prostu spierajmy się na poglądy, a nie próbujmy zastraszać prokuratorów.
No, tym bardziej, że ta strona przez lata twierdziła właśnie tak, że z kolei oskarżała tą stronę, no, której pan był częścią, czyli nazwijmy to hasło starą prokuraturę, że była zbyt surowa w postępowaniach dyscyplinarnych, czy może nie surowa, tylko nawet no, po prostu niesprawiedliwa. Rozumiem, że robią teraz to tak samo, tylko bardziej.
No, tak, tylko ja chciałem zauważyć, że wówczas wypowiadali się prokuratorzy prokuratur rejonowych, prokuratorzy delegowani czy też przeniesieni do prokuratur rejonowych. No tutaj jakby mamy do czynienia trochę z innym szczeblem. No ja nie chcę tutaj na swój temat za dużo mówić, ale no, jeżeli zastępca prokuratora generalnego legalny wypowiada określone treści związane zresztą z przepisami prawa, no to spierajmy się na tym gruncie, a nie róbmy takie widowisko.
Rozumiem. No dobrze, przejdźmy teraz, panie prokuratorze, do tego ostatniego, najważniejszego moim zdaniem tematu, czyli próby zakwestionowania statusu sędziów rękami prokuratorów, którą już od wielu miesięcy przygotowuje pan Adam Bodnar. No, takie sygnały w mediach, że takie coś ma miejsce, już miały miejsce jeszcze przed wakacjami. Ale teraz 25 października miało miejsce posiedzenie Krajowej Rady Prokuratorów. Jest takie ciało doradcze, niektórzy mówią fasadowe, ale w każdym razie no bez jakiegoś takiego...
No to jest mocnego... ciało mające oparcie w ustawie Prawo o prokuraturze.
To prawda. I jednym z punktów obrad Krajowej Rady były właśnie te przygotowywane wytyczne dotyczące no właśnie takich wskazań dla prokuratorów wszystkich, tak? Oni by się do tego musieli stosować na mocy ustawy. Jak postępować, kiedy w składzie orzekającym występuje tak zwany neosędzia? Czy pan może jakoś opowiedzieć słuchaczom, co tam się tak naprawdę wydarzyło? I...
Znaczy, krótko rzecz ujmując, już w maju tego roku pan prokurator Krasoń, który był podającym się za dyrektora postępowania sądowego, Departamentu Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej, w mediach obwieścił, że przygotowuje takie wytyczne związane z tak zwanymi neosędziami. A w tej chwili, w piątek, pan prokurator generalny poddał wytyczne już w formie projektu oczywiście pod opiniowanie Krajowej Rady Prokuratorów. No i te obrady zakończyły się na tym, że tych wytycznych nie zaopiniowano. Przeniesiono termin posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów, dlatego że nawet Rada w tym składzie stwierdziła, że tutaj no nie możemy tak en bloc wszystkich sędziów traktować jako osoby, które są nieuprawnione do orzekania. Tam pojawiały się argumenty, że w małych sądach tak naprawdę nie będzie miał kto orzekać. Te sądy nie będą działały, bo wszyscy sędziowie z wydziałów karnych są powołani przez prezydenta po 1 stycznia 2018 roku, ale też przypominam sobie taką wypowiedź, że tak w skrócie rzecz ujmując, że jeżeli wyroki są dobre, no to tutaj nie ma co kwestionować sędziów, a jeżeli są złe, no to wtedy ewentualnie tak. No tu rękami prokuratorów próbuje się eliminować sędziów. Zamieścił wpis na portalu ich znany prokurator Piotr Turek, który stwierdził tak, że my sędziowie i prokuratorzy zagryzamy się we własnym sosie na patelni podgrzewanej przez polityków. Ja się w pełni z panem prokuratorem zgadzam.
Mnie w tych obradach uderzyło jedno, że faktycznie, tak jak pan mówi, prokuratorzy, którzy brali udział w tym posiedzeniu, wskazali na szereg jakichś wątpliwości dotyczących tych projektowanych wytycznych. Natomiast de facto popierali całą inicjatywę, bo to nie miało to takiego charakteru, że ktoś tam robił jakieś gesty rejtanowskie. W tym wątku, o którym pan wspomniał, czyli sądu, w którym no nie ma innych sędziów niż tak zwani neosędziowie, sobie przygotowałem cytat przybliżony, bo to była oczywiście taka mowa dynamiczna. Nie wiem, czy jest to wierny cytat, ale wiernie oddaje na pewno treść jednej z pań prokurator. Przede wszystkim musimy pamiętać o sytuacjach prokuratorów, którzy pracują bardzo często z sądami, gdzie nie ma innych sędziów, gdzie został jeden sędzia powołany przez starą KRS, maksymalnie dwóch takich sędziów, mówię tutaj o wydziałach karnych, i gdzie po prostu nie ma możliwości zrobienia składu sędziowskiego, w szczególności jeśli mówimy o składach trzyosobowych, żeby sprawa w ogóle weszła na wokandę. A przecież pamiętajmy, że bardzo często występujemy przy orzekaniu w sprawach, gdzie są areszty i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przedłużać procedurę tylko dlatego, że z przyczyn formalnych powinniśmy weryfikować, jak wynika z tych projektów wytycznych.
No i to są bardzo słuszne słowa. Ja się z nimi zgadzam w pełni. Tym bardziej, że no w międzyczasie przecież, kiedy były projektowane te wytyczne, wydała opinię Komisja Wenecka, która również stwierdziła, że no nie można absolutnie wszystkich sędziów wkładać do jednego, za przeproszeniem, worka i ich rugować z sądownictwa tylko dlatego, że zostali powołani po 1 stycznia 2018 roku. Każdy sędzia ma wymierzać sprawiedliwość. On jest do tego powołany. To jest jego służba. A jakiekolwiek konotacje polityczne to jest tylko próba wtłaczania w sędziów bieżącą politykę, a sędziowie nie są od polityki, sędziowie są od orzekania.
Ale to jest ciekawy wątek, o którym pan wspomniał, mianowicie o tym, co wynika z opinii Komisji Weneckiej. Ja sobie przypominam, że w jednej z dyskusji w mediach społecznościowych, bodajże chyba pan prokurator Krasoń, jeszcze zanim ten projekt wytycznych wypłynął do mediów, bo on gdzieś wcześniej znalazł się...
Założenia,
tak. On zasugerował, że przecież są procedury testowania sędziów, tak, i że to można zrobić w sposób no, zgodny z prawem, tak. Są jakieś te możliwości wyłączania sędziów takich wynikających z kodeksu postępowania karnego, ale jest ten tak zwany test prezydencki, który poprzednia władza uchwaliła, robiąc jakiś, puszczając oczko do Komisji Europejskiej. Jak się okazało, nic to nie dało, gdzie można dodatkowo...
No ale to, okej.
Gdzie można dodatkowo testować sędziego, ale podczas obrad Krajowej Rady Prokuratorów, no, prokuratorzy niejako wysypali się, powiem tak kolokwialnie, że sami są świadomi, że nie chodzi tu o żadne korzystanie z możliwości, które daje prawo. Mam tu na myśli wypowiedzi to nie jednego prokuratora, tylko co najmniej dwóch, a może i trzech, którzy przypominali, że problemem jest to, że przecież obecne przepisy zakazują podważania statusu sędziego. W przypadku prokuratury to jest bodajże artykuł 137 ustawy Prawo o prokuraturze, no, gdzie to jest po prostu traktowane jako delikt dyscyplinarny, kiedy prokurator kwestionuje status sędziego. Czyli sami ci prokuratorzy, stronnicy Adama Bodnara, no zdradzili, że być może oni będą technicznie stosować na przykład ten test niezależności prezydenckiej, ale de facto podstawą merytoryczną tego będzie taki zero-jedynkowy mechanizm, że jeżeli jesteś sędzią powołanym po roku 2017, to out. Czy ja dobrze to rekonstruuję?
Czy panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście wyraźnie wskazuje to artykuł 137 Prawa o prokuraturze, że działaniem, które nosi znamiona deliktu dyscyplinarnego, jest takie działanie, które utrudnia bądź istotnie uniemożliwia, które uniemożliwia bądź istotnie utrudnia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a takie działanie by w tym momencie miało miejsce. Test prezydencki ma odniesienie do konkretnego sędziego w jednostkowej sprawie. Kwestia wyłączenia sędziego na podstawie kodeksu postępowania karnego czy kodeksu postępowania cywilnego dotyczy też konkretnej sprawy, jeżeli są, mówiąc tak w dużym skrócie, obawy co do bezstronności sędziego w konkretnej sprawie. Natomiast wyłączanie sędziów en bloc jest absolutnie niedopuszczalne i właśnie nosi znamiona tego deliktu, bo ono uniemożliwia bądź istotnie utrudnia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
No i rozumiem, że wytyczne w gruncie rzeczy de facto byłyby właśnie takim trikiem wyłączania sędziów wszystkich, prawda?
Bo... Czy te wytyczne mają charakter dość zaawalowany, ale można z nich wysnuć taki wniosek, że wszyscy sędziowie do jednego worka.
Tym bardziej, że pan prokurator Bodnar na tym posiedzeniu Rady, kiedy opisywał to przedsięwzięcie, nie mówił o czymś takim, że chodzi o to, żeby zobligować prokuratorów, by badali sędziów poszczególnych, czy oni no, nie uwikłali się w jakieś tam zbyt bliskie kontakty z władzą, tylko mówił ogólnie, tu też pozwolę sobie zacytować, mówił, że chodzi mu o stworzenie wytycznych prokuratora generalnego w sprawie czynności podejmowanych przez prokuratorów wobec stwierdzenia, że w składzie orzekającym bierze lub brał udział sędzia powołany do pełnienia urzędu w określonym sądzie, w tym Sądzie Najwyższym, na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w oparciu o przepisy itd.
No to jest takie zohydzanie sędziów, wielu tysięcy sędziów powołanych po 1 stycznia 2018 roku. Moim zdaniem jest to działanie bezprawne. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby tych wszystkich wszystkich sędziów w ten sposób traktować, pomijając już kwestie legalności, to jeszcze jest kwestia godności, odzierania tych ludzi z godności, jakby przydawania im tego statusu neosędziego. No to naprawdę w znacznej mierze to absolutnie nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza, że ja nie słyszałem o jakichś skandalicznych orzeczeniach tych sędziów powołanych po 1 stycznia 2018 roku. Wręcz przeciwnie, słyszałem o orzeczeniach bardzo dobrych, bardzo dobrze uzasadnionych. Tutaj nikt nie podał przykładu właśnie jakiejś niekompetencji, jakiegoś braku znajomości materiału dowodowego. No nie, tutaj po prostu się stosuje wyłącznie kryterium polityczne. To jest takie życie w takiej zamkniętej kabinie bezprawności i poczucia bezkarności.
Ale w tym zakresie to też mam tutaj dwa cytaty z pań prokuratorek. Jeśli dobrze pamiętam, to były chyba panie. Pierwszy, jeżeli pracując przez lata z tymi sędziami, w domyśle neosędziami, wiemy, że są oni obiektywni, myślę, że powinniśmy postępować tak, jak postępują prokuratorzy, którzy przy kasacjach nie wnoszą o wyłączenie sędziego. Powinniśmy móc odejść od kolejnego weryfikowania obiektywizmu sędziów po to właśnie, żeby sprawy się toczyły i nie było w nich przewlekłości. A drugi cytat. Czekamy na przyjęcie jakichś rozwiązań również tych wytycznych, dlatego że jeżeli chodzi o prawomocne orzeczenia, mając na uwadze zachowanie ich stabilności, bo to jednak duży wkład pracy prokuratora, jeżeli wyroki są faktycznie dobre, nawet jeżeli zostały wydane z udziałem neosędziów, raczej byśmy proponowali, aby to było zrobione tak, by proponować ewentualnie wznowienie postępowania dla stron czy pokrzywdzonych, to znaczy oskarżycieli posiłkowych czy oskarżonych. To jest dosyć mętne zdanie, no tak to powiem, ja to spisałem, ale generalnie chodzi.
Nie, ale dobrze, ja o tym ale, już mówiłem
ale
wcześniej.
Ogólnie pani prokurator chodziło o to, że po prostu jeżeli wyrok jest dobry,
no, mówiłem, tak.
To tak naprawdę absurdem jest, żeby prokurator wnosił o jego, no, żeby wnosił po prostu o cofnięcie tej sprawy, bo sędzia nie był sędzią.
No tak, a jak wyrok będzie się nie podobał prokuraturze, to co? To wtedy wyłączamy sędziego,
no
tak?
Właśnie.
Wnioskujemy.
No właśnie.
No tak nie można podchodzić. Musi być naprawdę jakieś elementarne poczucie przyzwoitości prawnej. Z kolei ja chciałem przypomnieć panu redaktorowi, że przecież w posiedzeniu przed Sądem Najwyższym 27 września, kiedy Sąd Najwyższy stwierdził, że pan prokurator Dariusz Barski jest legalnym prokuratorem krajowym. Wzięło udział dwóch prokuratorów z prokuratury krajowej. Oni mieli inne zdanie, no ale uczestniczyli, dwoje prokuratorów, ale uczestniczyli w tym posiedzeniu, tak? No tam oczywiście padały jakieś wnioski o wyłączenie, no ale oni kontynuowali potem swoje wystąpienia przed Sądem Najwyższym, więc no o czym my tu mówimy? O takiej gradacji sędziów, kiedy się właśnie wyrok podoba, to sędzia jest dobry, kiedy się nie podoba, to jest niedobry. Ja przypuszczam, że gdyby ta uchwała miała inną treść, to by ją pan prokurator generalny zaakceptował. Natomiast jeżeli miała taką, a nie inną, zgodną z prawem treść odnośnie pana prokuratora Dariusza Barskiego, pana prokuratora krajowego, no to z miejsca zostały to orzeczenie lapidarnie skrytykowane, że to przecież nie sąd.
No ale panie prokuratorze, to jest to jednak sytuacja dla mnie niebywała, bo w budynku na ulicy Postępu 3 w siedzibie prokuratury krajowej, jednej z najważniejszych instytucji w państwie, która ustawowo ma dbać o to, żeby państwo działało, tak, strzec praworządności, pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości anonsuje obrady tej rady, mówiąc, że chodzi o przedsięwzięcie po prostu wyłączania sędziów przez prokuratorów, znaczy składania wniosków, tak, o wyłączanie sędziów przez prokuratorów, z uwagi na to, że byli nominowani w procedurze z udziałem KRS. On to mówi tak po prostu całościowo. Potem wychodzi prokuratorka, jedna, druga i mówią, no zaraz, ale są dobre wyroki, złe wyroki, nie możemy działać tak tutaj jednym pociągnięciem pióra. Te panie takie przynajmniej ja odniosłem wrażenie, że one popierają to przedsięwzięcie. Nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, że wyszły jakieś krytyczki Adama Bodnara i skoczyły mu do gardła. Być może się mylę, ale takie odniosłem wrażenie.
Forum, gdzie to się jest, skacze do gardła, panie redaktorze.
Ale panie prokuratorze, to przypominało dom wariatów.
To jest pana ocena,
jedna,
panie redaktorze.
To jest moja ocena, ale ja jeszcze o jednej rzeczy powiem. No przecież jeżeli ci prokuratorzy sami podnosili ten problematyczny kontekst, to o czym mówiliśmy, że kwestionowanie statusu sędziego jest deliktem dyscyplinarnym dla prokuratorów, bardzo dobitnie to podnosili. To chyba bodajże 3 osoby podnosiły. Co to jest za sytuacja, że prokurator generalny organizuje w ogóle to przedsięwzięcie, wie, że ta ustawa obowiązuje i wpycha tych prokuratorów w popełnienie deliktu dyscyplinarnego? No przecież to jest coś niebywałego.
Na pewno pan prokurator generalny za pomocą prokuratorów z Krajowej Rady Prokuratorów usiłuje po prostu realizować swoje cele polityczne, a jakie cele ma, no to wyraźnie artykułuje. Dla niego sędziowie, właśnie ci, o których mówiliśmy wcześniej, powołani po 1 stycznia 2018 roku, nie są sędziami. Takie obietnice polityczne złożył. No i tutaj próbuje prokuratorów, niezależnych prokuratorów różnych szczebli, bo tam zasiadają prokuratorzy z różnych szczebli prokuratury, próbuje wtłoczyć w tą swoją narrację, aczkolwiek, no jak widzieliśmy w piątek, nieudanie.
No bo to przedsięwzięcie na razie się kompletnie rozsypało. To dla każdego, kto słuchał ten fragment dotyczący wytycznych, trwał około 50 minut. No, jeżeli ktoś skoncentrowany słuchał, to była to kompromitacja tego przedsięwzięcia.
No można tak to określić. Znaczy na pewno była to nieudana próba uchwalenia tych wytycznych, zaopiniowania pozytywnie przez Krajową Radę Prokuratorów.
No i co będzie dalej? Myśli pan, że jednak...
Myślę, że będą kolejne próby.
Ale w końcu te wytyczne powstaną? Jakby pan przewidywał?
Przewiduję, że nie w takim kształcie, jak zostało zaproponowane.
Pan będzie się stosował do tych wytycznych, jeżeli
absolutnie
miałby...
Absolutnie, ja nie. I większość prokuratorów, którzy występują przed sądami, nie powinno się do nich stosować.
I co wtedy może ich spotkać?
No to już będzie decydował o tym pan prokurator generalny.
Ale zgodnie z przepisami wytyczne obowiązują, tak? To jest takie, to nie jest,
no, czy to jest taka podpowiedź? Nie, to nie jest podpowiedź. Wytyczne należy stosować, no ale one muszą być zgodne z prawem, tak, żeby je stosować. Przecież za prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry też były wydawane różnego rodzaju wytyczne, ale one wszystkie opierały się na przepisach prawa. Zwłaszcza, że one nie dotyczyły kwestii politycznych, czy tam quasi-politycznych, tylko kwestii związanych ze ściganiem przestępczości, na przykład przestępczości VAT-owskiej.
Rozumiem. No nie jest to zbyt optymistyczny obraz tego, co się dzieje w prokuraturze. Jakby pan mógł jakoś tak w ogólny sposób powiedzieć, co tam się w ogóle w tej chwili dzieje. Myślę o prokuraturze krajowej, no bo
czy tam
pan chodzi do pracy.
To jest zupełnie inna prokuratura krajowa niż przed styczniem tego roku. No bodajże... Jako przykład, Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej, który tworzyłem, liczy około w tej chwili 9 osób, będzie 8. Departament Postępowania Przygotowawczego, około 22 prokuratorów. Tak samo Departament Postępowania Przygotowawczego jest zredukowany. Biuro Spraw Konstytucyjnych nie istnieje, no bo przecież stanowiska do Trybunału Konstytucyjnego wbrew przepisom ustawy nie są wysyłane. Stanowiska prokuratora generalnego bądź zastępcy prokuratora generalnego. Wydział Analizy Kryminalnej, który również tworzyłem, też jest w tej chwili bardzo słabo obciążony i generalnie wielu utytułowanych i znanych ekspertów do spraw analizy kryminalnej nie wykonuje tego typu działań, do których zostali powołani.
Ale co, może te funkcje zostały, te zadania zostały przekazane gdzie indziej, w dół, do innych prokuratur? Czy to jest...
No nie. Pewnych zadań prokuratury krajowej nie da się zgodnie z ustawą przekazać do innych prokuratur. No chociażby zadania Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. No tutaj ustawa wyraźnie statuuje, że dyrektor tego departamentu posiada określone kompetencje. Z tego co wiem, no przynajmniej do piątku, to tego dyrektora nie ma już od 8 miesięcy. Tak samo Departament do Spraw Wojskowych ma określone kompetencje, a zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych, pan prokurator Janeczek, jest odsunięty od pełnienia swojej funkcji de facto ustawowej funkcji i też ma postępowanie dyscyplinarne za krytyczne wypowiedzi medialne pod adresem pana prokuratora generalnego, więc no to tak to wygląda, no wygląda to smutno.
Ale za to są zespoły śledcze.
Za to są, tak, wieloosobowe zespoły śledcze do różnych spraw. Nie wiem, na ile one są wszystkie zasadne, na ile nie. Trudno mi się wypowiadać.
Bo to jest ten zespół do spraw Pegasusa, prawda? Stworzony zespół do spraw Funduszu Sprawiedliwości, słynny,
no
chyba najsłynniejszy.
Na efekty tych zespołów, na efekty ich pracy.
I pan wie, ile osób liczy ten zespół na przykład do spraw Funduszu Sprawiedliwości?
Nie wiem.
Bo za czasów, no, kiedy za czasów poprzedniej władzy w prokuraturze zespół był jeden, z tego co pamiętam. Tak,
to
był
zespół do spraw katastrofy smoleńskiej. Ten zespół dalej funkcjonuje. No i tutaj akurat to było pełne, że tak powiem, pole do tego, żeby ten zespół stworzyć, bo to jest przecież największa katastrofa lotnicza w Polsce. No i tu wiele wątków tej sprawy należało wyjaśnić. No i to zresztą to była jedna z pierwszych decyzji kierownictwa prokuratury w 2016 roku. Natomiast czy do konkretnych spraw, takich powiedzmy jednowątkowych, bądź też no, związanych z konkretnym zdarzeniem, tak jak tutaj mowa o zakupie Pegasusa, czy rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, no czy do tego są konieczne takie siły i środki, no to czas pokaże, po efektach poznamy.
A te efekty na razie nie są najlepsze, jeżeli chodzi o różne wpadki w rodzaju...
To tylko z wiadomości medialnych, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda
na chwilę. Naruszenie immunitetu posła, członka Rady Europy, to jest fakt, prawda?
No do tego się przyznała prokuratura, skoro składała wniosek o uchylenie tego immunitetu przez Radę Europejską.
To jeszcze na koniec może pytanie w tym wątku, czy pan uważa...
Rady Europy, bo...
No to wynika z faktów po prostu, że zatrzymano posła, który miał immunitet. To nie jest jakaś interpretacja czy opinia, jest to fakt. Czy pana zdaniem to jest sytuacja na zarzuty dla osób, które są odpowiedzialne za...
To jest sytuacja na pewno na odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i myślę, że tutaj w tym kierunku to będzie szło. Natomiast co do zarzutów, no kwestia, kto zawinił, w jakim stopniu i na jakiej podstawie się opierał, czyje polecenia wykonywał, jakimi dysponował, tak powiem, tutaj dokumentami, no to nie mnie oceniać.
Rozumiem. 12 godzina. Panie prokuratorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie prokuratorze. Dziękuję państwu.
Do widzenia.